Koronacja, hołd pruski. No nic dziwnego, szanowni państwo, że w to niedzielne popołudnie puszczamy sobie taki numer, który zawsze zagrzewał biało-czerwonych do akcji, do ataku, do zwycięstwa. Ten utwór w dzisiejszej audycji puszczamy zupełnie nieprzypadkowo, bo jest w pewien sposób związany z gościem, którego dzisiaj gościmy w Radiu Gdańsk. Zanim go poznamy, dowiedzmy się o nim troszeczkę. Znak zodiaku?
Byk. Ostatni dzień byka.
Hobby?
Muzyka bluesowa, teatr, literatura, sport.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Dyplomatą zawodowym.
Niezły wybór. Z czego jestem dumny?
Z mojej rodziny, z dużego grona przyjaciół i z Polski. Tak jak śpiewał Marek Torzewski.
A czego się w związku z tym trochę wstydzę?
Łatwowierności, przegapienia w życiu pewnych sytuacji, zaufania ludziom, którzy na to nie zasługiwali.
Ideał kobiety?
Kaszubka.
No nie, no teraz no, pobił pan wszystkie rekordy, muszę powiedzieć. Wszyscy mówili żona i tak dalej, córka i tak dalej. Kaszubka, proszę bardzo, bardzo
Kaszubka,
pięknie.
Kaszubka, czyli żona.
Dobrze, okej. Okay. Zawód wykonywany teraz? Czym się zajmuję?
Teraz jestem emerytem, ale też jestem jeszcze trochę instruktorem sportowym, wykładowcą, felietonistą niektórych gazet.
Imię i nazwisko?
Michał Listkiewicz.
Szanowni państwo, panie, panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Michał Listkiewicz, międzynarodowy sędzia piłkarski, dziennikarz, hungarysta, działacz sportowy.
Facet na luzie.
To co, panie sędzio, zaczynamy?
Oczywiście.
No i właśnie, gra rozpoczęta. Zacznijmy wobec tego, panie prezesie, od pytania, kiedy jest spalony?
No to jest test dla kobiet. Ja wiem, że jak teściową, niektórzy pytali teściową, mamo, jak dopóki nie będziesz wiedziała, kiedy jest spalony, to nie rozmawiajmy o futbolu. No spalony jest wtedy, kiedy mogę żartobliwie powiedzieć, kiedy sędzia go odgwiżdża, tak?
Tak
samo z karnym. Spalony jest wtedy, kiedy zawodnik, który nie ma przed sobą minimum dwóch zawodników drużyny przeciwnej, w tym bramkarza, odnosi korzyść z zajmowanej w ten sposób pozycji. Bo jest pozycja spalona i spalony. Sama pozycja nie jest karana. Karane jest skorzystanie z tej pozycji, czyli spalony.
Ja się pytam pana jako znanego przed laty międzynarodowego sędziego piłkarskiego, dlatego że przyznam się szczerze, że choć futbolem interesuje się od zawsze, to ja przestałem go rozumieć. Przestałem go rozumieć na przykład poprzez różnego rodzaju interpretacje dotyczące rzutu karnego, tak? Jest ich dzisiaj tyle, że właściwie nie wiem, kiedyś to było proste, tak? Ktoś dotknął piłkę ręką, była albo nabita, albo po prostu karny. A dzisiaj dochodzimy do kuriozum. Obrońcy biegający z rękami z tyłu, no jak oni mogą zatrzymać napastnika w takiej pozycji?
No ma pan rację, że mnogość interpretacji powoduje, że wszyscy się w tym gubią, nawet i sędziowie często. Z czego to się bierze? No są dwie organizacje największe, które tym kierują. FIFA i UEFA. FIFA jest to światowa federacja, UEFA europejska. Tym sektorem sędziowskim kierują bardzo charyzmatyczni, wybitni ludzie, a więc Pierluigi Collina, słynny ten łysy Włoch. W FIFA, a w UEFA jego rodak Roberto Rossetti też. I oni troszkę konkurują. Nad tym wszystkim jest tak zwane ciało International Board, czyli to jest jedyne ciało, które może zmieniać cokolwiek w przepisach. Tam siedzą głównie starsi panowie, trochę się czasami nudzą i wymyślają coś nowego. Moim zdaniem większość tych nowych interpretacji jest bez sensu, bo zabija spontaniczność, zabija radość, zabija pewną tradycję. I najprościej dzisiaj jest na podwórku, jeżeli jeszcze ktoś gra na podwórku, bo ja grałem, ja grałem codziennie. Kiedy wiadomo, trzy korki karny, ręka to ręka. Nieważne, nabita, nie nabita, odbita piłka, ręka.
I na tym właśnie polegało piękno futbolu,
ale
tak?
Na tym polega to piękno, natomiast ludzie się troszkę gubią, to tak jak w skokach narciarskich. Ja przestałem się nimi tak bardzo interesować, bo już nie rozumiem
przeliczników,
obniżania tabelki. Wiatr w tej sekundzie wieje, za sekundę już nie wieje.
No więc... Ale może to sędziowie są winni, bo to oni tam potem po tych interpretacjach albo oni się tłumaczą, albo działacze ich tłumaczą i tak dalej.
Tak, ale myślę, że najprościej tutaj, najlepiej postępuje Szymon Marciniak. Ten słynny finał Mistrzostw Świata w Katarze, kiedy on podyktował dwa bardzo, bardzo trudne do zauważenia rzuty karne. Nie uznał chyba jednej czy dwóch bramek też w takich okolicznościach nieprostych, bez VAR-u. I wszyscy mówią, zaraz, a po co ma VAR? I Pierluigi Collina, właśnie szef sędziów, mówi... Po co ja wydaję tyle pieniędzy na ten VAR, jak tu przyjeżdża facet z Polski i bez VAR-u podejmuje bezbłędne decyzje? No wtedy Szymanowi ten mecz wyszedł rzeczywiście perfekcyjnie. Problem jest ze Spalonym. Ja kompletnie się nie zgadzam z tą interpretacją, że wysunięty palec lewej ręki o, nie wiem, centymetr powoduje Spalonego. Przecież ręką bramki w piłce nożnej zdobyć nie można. Można w piłce ręcznej. W związku z tym powinno się... brać pod uwagę tylko te części ciała, którymi można strzelić gola, a więc noga, stopa, głowa, klatka piersiowa, ale nie ręka, na Boga.
A jak to jest z VAR-em? Pan jest sympatykiem tego rozwiązania czy przeciwnikiem? Bo ja przyznam się, że od początku byłem przeciwnikiem i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że dzisiaj, że mam rację, bo mimo VAR-u w dalszym ciągu zdarza się sporo pomyłek. VAR trochę jednak zabija tempo, tą radość kibiców, tak? Jest niby bramka, a tak naprawdę nie wiadomo, czy jest ta bramka i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, reakcje trybun tu są najbardziej wymowne, że ludzie nie cieszą się po gol, a zaraz i tak go odwołają. Włosi powiedzieli, że skończyły się te poniedziałkowe dyskusje w kafejkach, kiedy tłumy Włochów, bo tam każdy mężczyzna się interesuje calcio, siedziały przy kawce i dyskutowali czasami godzinami. Był karny, czy nie było, skrzywdził, nie skrzywdził i tak dalej.
No to teraz było chyba już też tego nie ma. Sól futbolu, prawda? To że się futbolu. Dyskutowało na ten temat.
I paradoksalnie chłodni, tacy pragmatyczni Szwedzi tu zachowali się inaczej niż cały świat. Nie ma VAR-u w Szwecji, nie chcą. Ani kibice, ani dziennikarze, ani przede wszystkim piłkarze, kluby mówią nie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnego, starego futbolu. VAR jest potrzebny, ale jest nadużywany. On powinien być tylko w sytuacjach naprawdę ekstremalnych, kiedy piłka przekroczy linię bramkową. Sędzia nie zauważył. Albo kiedy ktoś strzeli gola Ara Maradona z Anglią, tak? Ręka Boga. A teraz każdy drobiazg jest analizowany przez VAR. Dochodzi do sytuacji idiotycznych, że cofa się 3, 4, 5 podań wstecz, że ktoś wcześniej sfaulował na środku boiska, potem wymieniono 4 podania i padła bramka i takiej bramki się nie uznaje.
No tak, i to też nie jest sprawiedliwe, bo okej, no tam 5 podań, a dlaczego nie 6, tak? Bo w 6 był faul.
Tak, oczywiście. No to jest, to już wolę w piłce ręcznej czytelnie grę na czas, kiedy sędzia podnosi rękę i wiadomo, że można wymienić tylko 3 podania, czy 4. A każde następne już jest... gwizdek.
A ja fajny mecz wczoraj, ja właściwie nawet dzisiaj widziałem, Real Barcelona. Barcelona wygrywa 3-2. No i tam też arbiter miał sporo do roboty. I przyznam się szczerze, że Real się bardzo bał tego sędziego, Ricardo de Burgos Bengotea. Już wcześniej przez telewizję Realu Madryt był uznawany za człowieka, który nie sędziuje dla Realu, wręcz przeciwnie, jakby nie lubił tego zespołu. I przypominam sobie tą ostatnią akcję, kiedy to zostaje odgwizdany faul Mbappe w ataku.
No tak, ale generalnie jak na hiszpańskiego sędziego obecnego, bo to kiedyś była wielka klasa, to sobie nieźle poradził. Moim zdaniem całkiem dobrze sędziował ten mecz.
Ale nie zobaczył, jak Rüdiger faulował Torresa w polu karnym na przykład.
No ale to są interpretacje. Natomiast odwołał rzut karny dla Barcelony pod sam koniec czasu regulaminowego i zrobił słusznie. Ale nie można mieć pretensji, że w ogóle go zagwizdał, bo to wyglądało na faul, ale faulu nie było. Więc tu brawo dla VAR i brawo dla sędziego, że odwołał tego karnego. Sędziowie hiszpańscy nie są za mocni teraz. W La Liga jest bardzo dużo błędów, dużo więcej niż w polskiej lidze, którą u nas wszyscy zwalają na sędziów. To jest bardzo takie powszechne. Trener jak przegra mecz, ostatnio świetny trener Marek Papszun przegrał mecz bodajże w Szczecinie. Sędzia tam naprawdę nie miał... udziału w tej porażce absolutnie. I oczywiście trener trener krytykuje, no bo przegrał. No,
ale panie prezesie...
Ale wracając do Barcelony, no wczoraj sędzia, nie można mieć do niego wielkich uwag. Nie podoba mi się jego sposób bycia na boisku. To nie jest Marciniak, to jest charyzmatyczny człowiek z zębem, tylko taki troszkę jakby przepraszał, że żyje. No stary, trudno, muszę ci dać żółtą kartkę, no nie gniewaj się. Tak z jego mowy ciała przebija i to nie jest dobre.
No, tym bardziej, że skończyło się trzema czerwonymi kartkami. Zaczęło się od Rudigera, który rzucił workiem lodu w stronę sędziego, potem jeszcze Bellingham i Vasquez nie wytrzymali. Ale chciałem się jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo pan tutaj opowiada o Szymonie Marciniaku. Ja nawet miałem okazję czytać pana polemikę z kibicami, którzy Szymona Marciniaka atakowali, ale wie pan co, ja panu powiem tak, ten Marciniak z Europy czy ze świata i ten Marciniak z Ligi, to ja mam wrażenie, że to są dwie zupełnie inne osoby i mówię w imieniu kibiców i Lechii i Arki, bo miałem okazję parę razy oglądać, wiadomo, że taki arbiter międzynarodowy, to wszyscy patrzą, nie, tak trochę na ręce i takie mam wrażenie, że czasem za bardzo próbuję udowodnić, ja tu jestem światowej klasy arbiter, a wy tutaj...
Może jest takie wrażenie, ale to tylko wrażenie. Ja Szymona znam bardzo dobrze. Zresztą mój syn Tomek z nim jeździ na wszystkie mecze jako asystent. Za granicę, bo w kraju to są rozbici. Nie, to jest normalny facet, nie odbiła mu tak zwana palma. Natomiast może być takie wrażenie jego sposób bycia na boisku. Taki bardzo momentami... kapralski, można powiedzieć tak, że ja tu rządzę, a wy macie się podporządkować. No na tym polega rola sędziego, ale środki można stosować różne.
No wiem, ale pan taki przepraszam bardzo, panie sędzio. Był pan takim kapralem? Nie, chyba nie.
Nie, no ja miałem trochę inne metody, chociaż Szymon też stosuje takie metody miękkie, powiedziałbym.
To jakie to są metody miękkie?
No na przykład sędziując półfinał Ligi Mistrzów niedawno, kapitalnie rozegrał sprawę Haalanda. Podbiegł do niego na samym początku meczu Haaland, no wiadomo, gwiazda wielka.
Wielki, dwie głowy wyższy.
I tam jakimś słowem na F angielskim i gestykulacją coś protestował. I była podstawa przynajmniej do żółtej kartki. A Szymon wziął go do siebie i mówi: tell it again, powiedz to jeszcze raz, chłopie. Do końca meczu Haaland był spokojniutki. Ja też miałem kiedyś takie zdarzenie z Michajliczenką, to wybitny piłkarz ukraiński, wtedy grający jeszcze dla Związku Radzieckiego i tam jakimś nieładnym słowem nie potraktował i na H, tym razem nie na F. I podbiegłem i mówię...
Zna się ten polski, nie?
Tak, i mówię, słuchaj, bo to... Mówię, kto jest, chaty czy ja? I on spojrzał, że mam rękę już w kieszonce z karteczką koloru czerwonego, a jeszcze jej nie wyjąłem. I powiedział, przepraszam, ja jestem. No więc czasami można zawodnika uspokoić metodami takimi... miękkimi, jak to mówimy. Szymon świetnie zarządza. On sobie mecz ustawia po 10 minutach, zawodnicy wiedzą. Przede wszystkim jest konsekwentny. Jak gwiżdże jakiś rodzaj zagrania, to gwiżdże go przez 90 minut. A wielu sędziów robi taki błąd, że w 5 minucie nie gwizdałem lekkiego pchnięcia, ale w 10 już je zagwizdałem. I zawodnicy są zdezorientowani.
A zatem o sędziowaniu i o tym, jaka była droga mojego dzisiejszego gościa Michała Listkiewicza do tego, by zostać międzynarodowym sędzią piłkarskim, a potem działaczem sportowym, porozmawiamy za chwilę. Michał Listkiewicz, międzynarodowy sędzia piłkarski, dziennikarz, hungarysta, działacz sportowy w studiu audycji Facet na luzie. Lata 70. to wtedy pan zaczynał swoją karierę sędziowską. Proszę powiedzieć, jak to jest, że syn aktorki i reżyserki Teatru Polskiego i aktora nagle bierze się za sędziowanie? Nagle to chyba przesadziłem, bo pana zamiłowanie do sportu było znane i interesował się pan nie tylko futbolem, ale też koszykówką, piłką ręczną.
To wszystko się wzięło ze szkoły. Tak powinno być, że zainteresowania na całe życie rodzą się w szkole. Sprawa nauczyciela.
Dobry WF-ista.
Dobry WF-ista, świetny, który nas natknął pasją do sportu. Kazał nam założyć szkolny klub sportowy. Sami zarządzaliśmy, organizowaliśmy rozgrywki. No i tak już później się to potoczyło. I z kilkoma osobami do dziś mam bardzo przyjacielskie relacje, z którymi zakładałem ten klub sportowy. Mieliśmy wspaniałą dyrektorkę, panią Annę Radziwiłł, późniejszą minister edukacji, która kompletnie się na sporcie nie zna, ale mój chłopaki, wy to ogarniacie.
Zielone
to
światło.
Tak, i niech młodzież uprawia sport. No i podwórka. Całe życie sportowe to było na podwórku. Dziewczyny na trzepaku, w siatkówkę, my gdzieś tam na jakimś boisku, w piłkę potem.
No, nie tylko takie trzepaki, bo to była koszykówka w Polonii, ręczna w Spójni, no, piłka nożna w Marymoncie, Warszawa, czyli później był ten trochę wyższy
poziom. Ja grałem we wszystkie dyscypliny, uprawiałem wszystkie dyscypliny, jakie mogłem. Warunki fizyczne i brak talentu sprawiły, że zorientowałem się, że to nie będę ani dobrym piłkarzem, ani szczypiornicą, ani koszykarzem.
No nie, Messi jest niższy od pana i sobie dał radę.
No tak, ale nie w koszykówce czy wręcz. Ale poszedłem w sędziowanie, zacząłem od koszykówki, ponieważ sezon był krótki, to postanowiłem to przedłużyć na miesiące te wiosenno-letnie o piłkę nożną. No i miałem po prostu ogromne szczęście, że trafiłem na świetnego mentora, doktora Andrzeja Libicha, który był już wybitnym sędzią i tak mnie zachęcił, żeby nie poprzestać na B-klasie, A-klasie.
Ale to strasznie niewygodna rola sędziego. Ja miałem raz okazję sędziować mecz jeszcze w szkole średniej i przyznam się szczerze, że zawsze są jakieś pretensje, tak? Zawsze są jakieś wątpliwości, więc to jest taki zawód dużego ryzyka, jeśli tak można powiedzieć.
No tak, trochę masochistyczny, tak, bo nikomu prawda. Się nie dogodzi, nawet jak wszystko jest okej. Okay, to ten przegrany zawsze będzie szukał usprawiedliwienia. No i bardzo ważną osobą w moim życiu był Tadeusz Olszański. Niedawno zmarły wspaniały pisarz, tłumacz, hungarysta, działacz olimpijski. Taka humanistyczna, bardzo wielka postać. I Tadeusz mnie przekonał właśnie też do hungarystyki. Mówi, w sporcie działaj, ale musisz też wyjść poza sport. I w ten sposób trafiłem na studia hungarystyczne i do dziś jest to... Jestem hungarofilem, nie ukrywam, nie mylić tu z politycznymi sprawami aktualnymi, ale dla mnie Węgrzy to Sándor Petefi, to 56 rok, ten zryw rewolucyjny i setki przyjaciół.
No i też zupełnie niezła reprezentacja w tamtym czasie, tak?
No i muszę się pochwalić, że jestem jednym z nielicznych może ludzi w Polsce, którzy osobiście poznali chyba 10 na 11 zawodników złotej, legendarnej złotej jedenastki.
Czyli tam Puskas między innymi.
Hidekuti, Puszkasz, Bożik, Grosicz, Buzański. No wszyscy.
I tam też było takie pierwsze sędziowanie?
Tak, jak byłem na studiach w Budapeszcie, to jako młody student sędziowałem mecze i ci panowie już nie grali, starsi, ale byli prezesami klubów czy trenerami, więc z nimi się spotykałem. Przy winku nie ukrywam, bo tam to winko to wtedy było takie jak woda. Ale sędziowałem wielkim później gwiazdom, które wtedy jeszcze nie były może wielkie, jak Ferenc Bene, czy Tibor Niloszy, czy Ondraż Tureczyk. To byli ludzie porównywalni z naszym Bońkiem, Dejną, Kupcewiczem i tego typu piłkarzami.
W Polsce sędziowanie zaczyna się od niższych klas. Też pan tak zaczynał? Tak, że gonili sędziego kibice na przykład gdzieś po jakiejś murawie i trzeba się było chować?
Ależ oczywiście, no od tego się... I jest taki...
Gdzie tak było?
Jest taka prawda, to się sprawdza do dziś. Sędzia, który młody, który skończy kurs, przetrwa pierwszy rok, nie wycofa się po roku, to będzie sędzią. Niestety połowa wymięka, jak kibice im zaczną ubliżać, piłkarze. Rodzice są straszni. Rodzice na meczach dzieci to się zachowują czasami karygodnie. Gdzie to było? Ja zaczynam chyba z Stężyca, taka nieduża miejscowość na Lubelszczyźnie dzisiaj. I tam mnie wysłano jakimś PKS-em z przesiadkami. Musiałem jechać i pamiętam na ławce ubranie, bo nie było szatni. I na rowerze jakiś miejscowy pan podjechał, zabrał moje dżinsy, kurtkę i próbował odjechać. Przerwałem mecz, cała drużyna go tam goniła. Na szczęście dogoniła, więc nie wracałem w sprzęcie sędziowskim. I taki, ale powiem państwu, że całkiem niedawno, 2 tygodnie temu sędziowałem na linii mecz Santana Wielki Klincz Słupia Sulęczyna. Ponieważ mam działkę nad jeziorem Małż, wybrałem się na ten mecz. Był sędzia tylko główny, nie było tam, na B-klasie nie ma asystentów. Dobiera się z trybun, no więc zgłosiłem się z trybun. I
ludzie się śmiali trochę, że Liskiewicz?
Pobiegałem sobie, kto mnie rozpoznał, to tak, ale tam z drugiej strony, tam temu młodemu sędziemu ktoś tam po meczu mówi, ty ten dziadek na linii w tej czapce i sandałach tam całkiem tam... Spisał się nieźle.
No to dobrze, to znaczy, że stara gwardia nie rdzewieje.
Nie rdzewieje. No, właśnie, no to jest nawyk, to zostaje tak jak z jazdą na rowerze. No to zostaje.
Ale to były też czasy korupcji w polskiej piłce. Jak to było z sędziami? Przychodzili, znaczy ja z tego co słyszałem, to było to jakby oczywiste, że jak się gdzieś grało, to przychodzili właściciele klubu i tak, żeby było fajne sędziowanie, to proszę bardzo, tutaj pół świniaka albo pięć kurek do bagażnika.
No nie, aż tak to nie, ale rzeczywiście były takie teksty. No ja byłem dość sędzią niezależnym, ponieważ mówię, no interesowałem się też wieloma innymi rzeczami. Długo to sędziowanie nie było dla mnie jakąś sprawą taką podstawową. No ale były sytuacje, nie ukrywam, takie korupcyjne, to dziś trzeba tak to określić. Kiedyś pamiętam na meczu chyba czwartoligowym, po meczu znaleźliśmy w torbie, u mnie był koniak bułgarski, a u kolegów liniowych było po pół litra żytniej. No i tak w połowie drogi to odkryliśmy. No i co, zawracać teraz 100 kilometrów, wypić, wylać, oddać do PZPN-u? No po prostu włożyliśmy gdzieś do barku i na jakieś imieniny wręczyłem, na co było zrobić.
A jak się zostaje sędzią międzynarodowym?
No tu trzeba mieć to, dzisiaj to już naprawdę jest bardzo trudna droga. Ja miałem dużo szczęścia, bo jak miałem tam koło 30, czyli jeszcze relatywnie młody, jak na sędziego byłem, grupa polskich sędziów międzynarodowych skończyła karierę z uwagi na wiek, bo tam jest limit wieku. I ówcześni szefowie mówią, no musimy znaleźć młodych, których zastąpią.
Ja pan jeszcze znał języki?
Tak, znałem języki obce.
Dziennikarz, wiadomo, że
tak,
się...
no więc postawiono na mnie i przedwcześnie, jeszcze nie miałem na to umiejętności, ale miałem dużą frajdę, jak po 3 latach pan Henryk Sztojer, ówczesny szef sędziów, bardzo taki światły, dobry człowiek, mówi, dziękuję, że nie zawiodłeś, że pokazałeś, że możesz ten poziom podnieść na prawdziwy międzynarodowy.
To teraz krótka spowiedź. A były jakieś takie sytuacje, które się panu śniły po nocach? Czy miał pan jakieś wyrzuty sumienia, że coś nie poszło tak, jak miało iść? Czy to była zła decyzja? Czy pan nie widział i dopiero później się zorientował? Jak to jest?
Oczywiście, że były takie sytuacje. Nie było VAR-u, no więc błąd nie był naprawialny. Zdarzyło mi się uznać bramkę ręką, pamiętam, której nie zauważyłem i dopiero potem się zorientowałem. No było takich meczów. Jak jest sędzia, który schodząc z boiska mówi, nie popełniłem żadnego błędu, to ściemnia. To jest niemożliwe. Musi sędzia w meczu popełnić, bo czasami to jest drobiazg. Aut w prawo albo w lewo. Nieodgwizdanie jakiegoś tam lekkiego popychania. Danie żółtej kartki za późno albo za wcześnie. To są drobiazgi bez wpływu może na wynik, na pewno bez wpływu, ale jednak istotne. No ja miałem najtrudniejszy moment, to miałem w półfinale Mistrzostw Świata, Włochy-Argentyna w Neapolu z Maradoną, kiedy Toto Schillaci strzelił bramkę, która dawałaby Włochom zwycięstwo. Ja machnąłem, że jest spalony, nie wiedziałem, czy jest spalony. To było na nos, na czuja tak zwanego. Po meczu długo czekaliśmy na analizę, okazało się, że był 7-centymetrowy, więc to nie była świadoma decyzja, tylko łód szczęścia.
Instynkt trochę.
Instynkt. Włosi odpadli przez tą właśnie decyzję, no ale na szczęście była słuszna. To jest pewnie rodzinne, bo mój syn niedawno w meczu Bayernu Monachium, co była awantura, podniósł spalonego. Powinien może poczekać, aż warto zanalizuje, no ale podniósł. Niemcy mieli ogromne pretensje, pamiętacie państwo, przecież tam była cała sprawa. Miał rację, co spalony był tak samo minimalny jak mój, ale był. Gdyby nie było, to myślę, że dzisiaj Tomek, mój syn, nie byłby tam, gdzie jest.
Sporo było tych imprez międzynarodowych. Przypomnę, Mistrzostwa Europy 88, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata 90. Pan tam był sędzią, który sędziował w 8 meczach, tak? To był wtedy
8
rekord.
8 meczów rekord.
Właśnie
tak.
O to chodzi. W tym otwarcie, półfinał i finał Mistrzostwa Świata 94. Karierę zakończył pan w 96. Jaka jest presja trybun? Sędzia to czuje? Musi się wyłączyć? Wie pan, z polskich boisk tam kibice zawsze krzyczą, sędzia! Sędzia!
Tak. Paradoksalnie dużo większy wpływ na mnie, ale również na moich kolegów, bo rozmawiam przecież z kolegami młodszymi, ma taki pojedynczy okrzyk. Czy na przykład gdzieś tam na niższej lidze jakiś facet lekko podchmielony i cały czas nadaje jeden. To strasznie rozkojarza, to przeszkadza. Ja kiedyś w Karczewie, w takim miasteczku pod Warszawą, przerwałem nawet mecz i mówię, zabierzcie tego gościa, bo on mi przeszkadza. No i zabrano, bo był usypiający lekko. Znaczy on siebie, natomiast nie, tymi okrzykami nie mnie. Natomiast jak tłum skanduje, to się zlewa. Tego nie słychać. Ja miałem taką metodę, jak sędziowałem przy dużej publiczności, że wcześniej robiłem sobie dwie rundki spacerem dookoła stadionu pod trybunami. I już chłonąłem tę atmosferę trybun, już się oswajałem z tym i to bardzo pomagało.
No dobrze, szanowni państwo, to tyle o Michale Listkiewiczu, jeśli chodzi o sędziego piłkarskiego, ale przecież był on też prezesem PZPN-u, zastąpił Mariana Dziurowicza, mianował Jerzego Engela, Zbigniewa Bońka, Pawła Janasa i Leo Benhakera na szkoleniowców reprezentacji. Za chwilę o tym porozmawiamy. Michał Listkiewicz, międzynarodowy sędzia piłkarski, dziennikarz, hungarysta, działacz sportowy i w tej karierze między innymi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Gościem audycji Facet na luzie. Który z tych selekcjonerów, ja mówiłem, Engel, Boniek, Janas, Benhaker, był największym niewypałem?
No przykro mi to mówić, ale Zbigniew Boniek, mój przyjaciel, który był wielkim piłkarzem, bardzo dobrym prezesem PZPN-u, świetnym wiceprezydentem do niedawna UEFA. Natomiast no, trenerka to nie jest dla Zbyszka. On nie ma cierpliwości. Ja mówię, Zbyszek, to ty jesteś zbyt niecierpliwy. Nie masz jakby tego dystansu. No bo jego denerwowało, że piłkarze nie grają tak jak on kiedyś. Ja mówię, no ale oni się nie znają Zbigniew Boniek, tylko i wymieniałem ówczesnych reprezentantów.
Tak, bo wtedy nie było rzeczywiście za dużego
nie było,
wyboru.
Byli solidni piłkarze i myślę, że to sprawiło, że Zbyszek tak szybko i dość nagle zrezygnował. Natomiast uważam go mimo to za wielką postać polskiej piłki. No nie każdy wybitny aktor będzie wybitnym reżyserem, czy muzyk, dyrygentem i tak dalej.
A który z tych szkoleniowców pana zdaniem był najlepszy?
Leo Benhaker, to nie ulega kwestii. Nie chodzi o wyniki, bo przecież Jerzy Engel i Paweł Janas mieli bardzo dobre wyniki. Awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Świata. Natomiast wpływ Leo Benhakera na rozwój polskiej piłki.
Czyli international level.
Tak, był ogromny i myślę, że najlepszym komentarzem są słowa Adama Nawałki, który niedawno powiedział po śmierci Leo tydzień temu, że nie byłby takim trenerem, takim selekcjonerem, nie miałby takiej wiedzy o piłce, gdyby nie praca przy Leo Benhakerze. A to Benhaker sam zaproponował, żeby mieć polskich asystentów. I przy nim przecież właśnie wspomniany Adam Nawałka, czy Bobo Kaczmarek, tu nasz gdańszczanin, czy Janek Urban, Darek Dziekanowski, Radosław Rączkowski, Rafał Ulatowski, Andrzej Dawidziuk. No, plejadę wykształcił przy sobie świetnych polskich trenerów.
No ale powiedzmy sobie, że jak był tym szkoleniowcem, to oczywiście po tym zwycięstwie nad Portugalią wszyscy go kochali, ale potem to tak różnie bywało.
No potem bywało różnie. Po pierwsze, Leon stał się takim nadwrażliwcem.
Chyba nie rozumiał polskiej mentalności, tak, że u nas
tak, ale czytał krytykę, przejmował się krytyką ze strony środowiska polskiego trenerskiego, dziennikarzy, bo kibice byli z nim do końca, nie spotkałem
Antoni
się z
Antoni Piechniczek chyba nie za bardzo za nim przepadał.
Antoni nie za bardzo, Andrzej Strejlał, wybitni polscy trenerzy, ale to Leo był bardzo dobrym człowiekiem, natomiast miał swoje zasady. Nie szedł na kompromisy, nie szedł na jakieś takie przymilanie się, a najbardziej miły ją dwoma momentami. Po pierwsze, kiedy zaczynał pracę, to powiedział, najpierw podziękujemy Pawłowi Janasowi. Na konferencji prasowej mówi, Paweł Janas przygotował mi świetną drużynę, dziękuję ci, wyściskał Pawła. I później, rok później, Mistrzostwa Świata Młodzieżowe w Kanadzie, trener, też nasz trójmiejski trener Michał Globisz, wspaniały trener młodzieży. Wygrywamy z Brazylią po pięknym golu Krychowiaka. Wszyscy pędzą do Benhakera, który był na trybunach jako widz zaproszony przez PZPN. A Benhaker mówi, ale ja nic, nie mam tu żadnej zasługi. Trener Michał Globisz jest dzisiaj bohaterem. Jemu gratulujcie, zszedł do Michała, wyściskał go i w ten sposób pokazał klasę.
Chyba najwięcej kontrowersji przyniosło mianowanie Jerzego Engela. Wymawiali panu wtedy, że a, to Polonia Warszawa, że oni się tam trzymają razem i tak dalej, i tak dalej. Ja nie pamiętam wtedy do końca tych czasów, to był wybór oczywisty czy nieoczywisty? Chyba nieoczywisty tak do końca.
To był wybór bardzo nieoczywisty, bo wszyscy chcieli Franciszka Smudę, który był świetnym...
Franek Smuda, czyni cuda, tak?
Był świetnym trenerem klubowym. To nie ulega kwestii, jednym z najlepszych w historii polskiego futbolu. Natomiast selekcjoner to jest zupełnie inna praca i ja czułem pismo nosem, że to nie jest dla Franka. I broniłem się jak mogłem i postawiłem w końcu na Jerzego Engela przy dużym wsparciu Zbigniewa Bońka, ówczesnego mojego zastępcy. Ściągnęliśmy Jurka z Cypru, gdzie tam sobie dorabiał, że tak powiem.
Wygrzewał się na słoneczku.
Tak, tak, i czasami trenował. I to był bardzo dobry wybór. Jurek był świetnym strategiem, psychologiem. Po 16 latach awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata. Doceńmy to.
To prawda. Wtedy nie było takich wybitnych piłkarzy, jakich mamy dzisiaj. No właśnie, my dzisiaj mamy przynajmniej kilku piłkarzy bardzo dobrych, grających w bardzo wysoko notowanych klubach. A co z tą reprezentacją, panie prezesie?
Co z reprezentacją? No na razie jesteśmy liderem grupy, no ale no, ten śmiech pana wiele, no, ale jesteśmy, tak, jest
fakt. No jesteśmy, tak.
Natomiast te pretensje do Michała Probierza są moim zdaniem, biorą się z niezrozumienia problemu. Problemem jest brak podaży. Jest bardzo mało dobrych polskich zawodników. My mówimy, ale grają wielkich klubów, ale ilu? Ilu gra tak, że wychodzi w pierwszej jedenastce? Naprawdę niewielu. Mamy Wojtka Szczęstego, mamy Roberta, mamy jeszcze Moder, można wymienić kilka nazwisk.
Kiwiora, tak.
Kiwiora jak najbardziej. Natomiast reszta albo wchodzi w drugiej połowie na końcówkę, albo gra w klubach, gdzie świetnie płacą, chociażby w Turcji, ale niekoniecznie jest ten poziom taki najwyższy. Bardzo ograniczony wybór. No, pan Kazimierz Górski czy Antoni Piechniczek mogli wybierać z polskiej ligi. Pojechanie, mówił mi Kazio Górski, jak się pojechało na mecz ligowy, to tam w meczu Lechii, nie wiem, z Legią grało 10 kandydatów do reprezentacji. Dzisiaj ilu gra Polaków w czołowych polskich drużynach?
Niewielu.
Raków Częstochowa, Jagiellonia, Białystok, Legia i tak dalej. No niestety, niestety niewielu. I z pustego i Salomon nie naleje. Natomiast ja jestem optymistą, zawsze byłem urodzonym życiowym optymistą. I uważam, że awansujemy na Mistrzostwa Świata. Co prawda z barażu, z drugiego miejsca, ale awansujemy.
No ale to wiele nie zmieni, panie prezesie, w polskim futbolu, bo nie ukrywajmy, że generalnie ta polska piłka trochę kuleje. Pan, przychodząc tutaj na Wybrzeże, między innymi miał okazję pracować w Bałtyku Gdynia. Ja przypomnę, że SKS Bałtyk Gdynia wczoraj bezbramkowy remis, jeśli się nie mylę,
w Wejherowie,
tak jest. Fajny zespół przed laty, pamiętam, niebiesko-biali, grający na poziomie ówczesnej drugiej ligi. Ale mam takie wrażenie, że szkolenie nie tylko w Bałtyku, ale wszędzie leży, bo popatrzmy nawet na gdańską Lechię. No niby ma jakiś tam juniorów. Arka chyba troszeczkę lepiej pod tym względem. Pozostałe kluby, Gdynia, Jaguar, tak. Nieźle, ale to ciągle jakby nie jest to. Tak? Dlaczego my nie potrafimy szkolić młodych piłkarzy, tak jak, nie wiem, no, jeśli tak można powiedzieć, może nie Hiszpanie, tak? ale no, nawet dookoła nas gdzieś. Czesi, Ukraińcy i tak dalej.
Zacznę od sprostowania. Bałtyk grał nawet w Ekstraklasie.
W Ekstraklasie, tak, przepraszam, najmocniej tak.
Tak, tak. Natomiast no problem jest, po pierwsze, dużo mniej młodzieży garnie się do sportu, no ale można powiedzieć, wszędzie tak jest. Więc to taki argument trochę naciągnięty, ale mniej się garnie. Znajomy trener mówi, że kiedyś z miejscowości takiej, no małe miasteczko, to mówi, z każdego domu miał 3-4 kamienicy, miał 3-4 chętnych do gry. Dzisiaj jest w całym miasteczku, jak ma 3-4, to jest to takie 3000 miasteczko, to jest dobrze. Ale problem tkwi gdzie indziej, bo młodzież zachęcona dobrze będzie chodziła na sport. Zobaczmy siatkówkę, ilu młodych ludzi garnie się do trenowania tej pięknej dyscypliny i popularnej i silnej w Polsce. Natomiast akademie piłkarskie, tych akademii mamy moc, to są przeważnie prywatne przedsięwzięcia.
Płacisz i grasz.
Presja rodziców, zły pieniądz wypiera dobry, czyli chłopiec, który właśnie rodzice regularnie płacą i tam jakoś mają dojście do trenera, to gra, a ten biedniejszy, słabszy nie gra. No niestety prywatne akademie powinny być tylko pewnym uzupełnieniem, a dziś one decydują o jakby miejscu, gdzie
trenuje młodzież. Ale to czemu to nie jest zmienione? Co, PZPN tego nie widzi, panie prezesie?
No PZPN to widzi, ale PZPN nie ma wpływu na działalność klubów, że kluby zaniedbują młodzież. No bardzo, coraz mniej młodych polskich zawodników gra na boiskach ekstraklasy pierwszej, a nawet drugiej, a nawet w trzeciej lidze.
I w czwartej, i w piątej, pan popatrzy, to tam grają ludzie po 50 lat, tak?
To jeszcze, bo i będą zdrowsi, ale grają Kolumbijczycy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, no nie powinno to na ten... To powinni grać chłopaki z sąsiedztwa, no, ale, tak jak to kiedyś było.
Ale to jeszcze nie do końca, bo ja powiem tak, szwagier, który mieszka w Bytowie, grał ostatnio mecz, on już jest taki, nie junior, powiedzmy sobie, z chłopakami z Ameryki Południowej. Mówi, oni zupełnie inaczej grają, tak? Oni mają głowę do góry. My wszyscy patrzymy na piłkę i tak dalej. Czyli taka podstawa szkolenia, tak? Że jak ktoś jest z takiego kraju nieco innego, to zupełnie inaczej gra, tak?
Oczywiście, tylko że taki, bo to Kolumbijczycy, ich jest dużo teraz w Polsce, o przyjechali do pracy, a że dobrze grają w piłkę na poziomie amatorskim.
Kochają to zresztą.
Kochają to. No to powinien być jeden taki, ale nie połowa drużyny. No ale to jest bardzo złożony temat. Mamy osiągnięcia, zawsze mieliśmy w kategorii juniorskiej. Wybitni trenerzy młodzieżowi, tacy jak wspomniałem Michał Globisz, czy z Lechii Gdańskiej, Józef Gładysz, czy Andrzej Zamilski z Warszawy. No to byli wybitni trenerzy, ale mieli kim wybierać. Dziś młodzież troszeczkę chyba ma inny charakter. Mamusie przywożą wypasionym samochodem pod same boisko, wyżelowani, buciki zielono-pomarańczowe.
A to taki trochę zabijaka musi być.
A to musi być. Kiedyś mi Józef Gładysz mówił, że Tomek Dawidowski, wybitny piłkarz, reprezentant Polski, przyszedł, był trening, mróz był na Trauguta w Gdańsku, nie wiem, minus 15 i on było ich kilku tylko, bo nie było sposób dojechać. On przyszedł piechotą. Mieszkał gdzieś pod Gdańskiem, szedł 12 kilometrów piechotą. Jako chłopiec bodajże 14-letni. I Józef mówi, będzie z ciebie piłkarz, bo masz charakter. Ilu dziś takich Tomków
Dawidowskich? Gdyby nie kontuzje, rzeczywiście te sukcesy Dawidowskiego byłyby z pewnością większe. Ale to jeszcze jednego nie tłumaczy. Pan także się z tym zetknął w Bałtyku Gdynia. Jakoś to środowisko piłkarskie na wybrzeżu słabo funkcjonuje. Jakieś problemy finansowe. No, ostatnio Arka Gdynia, można powiedzieć, się trochę z tego wydobyła. Ale jak popatrzymy na te zespoły Lechia w Ekstraklasie, Arka w pierwszej lidze, potem długo, długo nic. I te wszystkie znane także na wybrzeżu zespoły, choćby wspomniany Bałtyk, dużo niżej. Nie ma u nas klimatu biznesowego do tego, żeby wspierać piłkę?
Wszystko tkwi w ludziach. No Arka odżyła dzięki ludziom, bo przyszedł pan Marcin Gruchała, biznesmen, poważny człowiek, zakochany w piłce. Ściągnął Wojciecha Pertkiewicza, jednego z najlepszych prezesów klubu w Polsce, który w Jagiellonii zrobił wielki sukces i wrócił na swoje, że tak powiem, i świetnie tam im idzie. Problem w ludziach, tak? To muszą być ludzie nie tylko bogaci, nie tylko jakby biznesowo spełnieni, ale też zakochani w tej piłce. Problem Bałtyku, no to jest problem typowy dla całej polskiej, dla takich klubów. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Kłótnie, swary, wypominanie sobie jakichś tam zdarzeń z przeszłości. Tam są dwa Bałtyki albo trzy. Tak samo było w mojej Polonii Warszawa. Były trzy Polonie Warszawa, bo pan i Henio z panem Kaziem się pokłócili i jeden zabrał swoje zabawki. No to nie jest poważne. Jedynym ratunkiem jest stawienie na młodzież. Dzisiaj ten Bałtyk w czwartej lidze gra właśnie bardzo młodymi chłopakami. No ale problem też jest bezdomność. Bałtyk gra nie u siebie, tam jeden pokoik, boisko sztuczne dzielone z rugbystami, z Arką i z innymi klubami. Ja bardzo wszystkim klubom trójmiejskim kibicuję.
Ja
cieszę się, że Gdynia odżywa, bo byłem i tam jest klimat do szkolenia młodzieży. Bardzo mi się tam na Gdynii podoba. Jaguar też, gdzie no nie ma większej radości niż patrzenia, jak chłopcy tacy ośmioletni, z dziewczynkami zresztą, biegają za tą piłką i są nieskażeni jeszcze tym myśleniem taktycznym.
Za ile?
No za ile to może nie, ale na przykład dobrym pomysłem PZPN-u była rezygnacja z tabel w rozgrywkach tych najmłodszych dzieci. Gramy, ktoś wygrał, ktoś przegrał, nieważne, nie ma tabeli, nie ma
chodzi
punktów,
o to, żeby się bawić.
Żeby się bawić. Mhm.
Na zakończenie, był pan jedną z osób, które zaangażowały się w kampanię przyznania Polsce euro, Polsce i Ukrainie euro. Czy my wykorzystaliśmy tą szansę związaną z euro?
Oj, bardzo ją wykorzystaliśmy. To ta spuścizna po euro żyje do dziś. To widać jak w Europie się słucha opinii, że to było najlepsze euro w historii. A Gdańsk to już w ogóle, nie dlatego mówię, że jestem teraz trójmiejszczaninem.
No gdynianinem, powiedzmy
gdynianinem,
sobie.
Ale z przyjaciółmi w Gdańsku, no Radek Michalski to mój najlepszy druh. I chodzę i na Lechię, i na Arkę i nikt z tego powodu nie ma do mnie żadnych uwag. I na inne mniejsze ligi też. Do wspomnianego Bytowia, czy Sulęczyna, czy innych miejscowości. Natomiast Euro, no do dziś mówią, że takiej atmosfery, jaka była na polskich stadionach, tak pięknych stadionach, takiej gościnności, takich serdeczności nie przeżyli nigdy. No i dzięki temu dostajemy imprezy wielkie do organizacji. Gdańsk miał już dwa wielkie finały pucharów, teraz Wrocław, finał Ligi Konferencji. Euro kobiece niedługo znowu kolejne w Polsce. Także naprawdę w UEFA dobrze wiedzą, że raz, że mamy piękne obiekty, mamy dobrą już bazę treningową, chociażby Gniewino pobliskie, ale mamy też kadry. Ci ludzie, ci wolontariusze, młodzi wtedy, którzy pracowali przy Euro, to dziś są bardzo wybitni organizatorzy imprez piłkarskich. I będziemy dostawali te imprezy, niezależnie czy prezesem jest Cyryl Kulesza, czy będzie Jan Kowalski, czy ktokolwiek w przyszłości. Będziemy, bo w UEFA wiedzą, że Polska zorganizuje to najlepiej w Europie.
I że po prostu mamy markę. Dziękuję bardzo.
Mamy markę dobrego organizatora. Nie wyszło nam Euro sportowo, ale mecz można wygrać, przegrać, remisować, jak mówił Kazimierz Górski, ale spuścizna organizacyjna pozostaje i piękne stadiony z tym gdańskim, tu będę koniunkturalistą, to jest najpiękniejszy stadion w Polsce.
A proszę bardzo, piękne zakończenie. A zatem, szanowni państwo, moim i państwa gościem był Michał Listkiewicz, międzynarodowy sędzia piłkarski, dziennikarz, hungarysta, działacz sportowy. Kończymy, panie sędzio.
Tak, czas do szatni.